9.04, to jest trzecia godzina poranka wnet, ciąg dalszy przeglądu prasy. W studiu z nami też Anna Kostrzewska, która śledzi to, co się dzieje w dalekiej, ale bardzo ważnej Azji. Była mowa o ekonomii, więc od ekonomii zaczynamy. Rzeczpospolita, podatek nie czyni Europejczyka. 6 krajów na wielką skalę pozbawia dochodów pozostałe kraje członkowskie. Chodzi o Unię. Oczywiście Bruksela ich nie ukaże, pisze Jędrzej Bielecki. 5 grudnia unijna centrala ma ogłosić czarną listę rajów podatkowych. Kraj, który się na niej znajdzie, będzie podlegał kosztownym sankcjom, ale już wiadomo, że żadne z unijnych krajów się na tej liście nie znajdą. Natomiast przedstawiciele brytyjskich organizacji pozarządowych nie dali za wygraną i zrobili taką listę dla Unii Europejskiej. Ich zdaniem do czarnej listy należałoby dopisać Irlandię, Luksemburg, Maltę i Holandię, a równocześnie być może Cypr i też Wielką Brytanię. Główny problem polega na systemie unikania podatków. Międzynarodowy koncern, który wypracowuje zyski na przykład w Polsce, rejestruje spółkę zależną w Luksemburgu i w ten sposób minimalizuje obciążenia fiskalne. Szacujemy, że w przypadku Polski to strata dla fiskusa 470 do 700 milionów euro rocznie, ale dla krajów, w których podatki są wyższe, te straty są o wiele większe, mówi Alex Cobham, prezes Tax Justice Network. Oczywiście przewodniczącym Komisji Europejskiej jest pan Jean-Claude Juncker, który właśnie z Luksemburga uczynił taki w istocie po prostu raj podatkowy, więc wiadomo, że nic nikomu się nie stanie. Europa toczy się dalej. Gdyby ktoś myślał, że sprawy polityki energetycznej, o których często mówimy, są nieważne, powinien zajrzeć do dziennika Gazety Prawnej. Tam jest materiał: Litwie grozi blackout już w przyszłym roku, pisze Karolina Baca-Pogorzelska i Michał Potocki. Operator rosyjskich sieci energetycznych poinformował Putina o gotowości do odcięcia połączeń z Litwą. Rząd w Wilnie szuka rozwiązań. I obok jest też wywiad z szefem litewskiego resortu energetyki, Zygmantasem Wajczunasem, 2 godziny na ewakuację Wilna. W dzienniku Gazecie Prawnej też jest ciekawa analiza Pawła Berenta, naszego częstego komentatora. Trump w Azji. Ameryka first kontra globaliści. W kontekście tego, co się wydarzyło w Korei Północnej, te amerykańskie różne podejścia do polityki azjatyckiej są coraz bardziej istotne. Paweł Berent pisze o takim pęknięciu administracji Trumpa na dwie części. Są ludzie, którzy mówią, uważają to, co Trump zapowiadał w swojej kampanii wyborczej, czyli izolacjonizm, odcięcie się od Azji, ostry stosunek do Chin. I jest też frakcja globalistów, którzy uważają, że należy kontynuować dotychczasową politykę, bo od globalizacji i wyścigu, a równocześnie współpracy z Chinami odwrotu już nie ma. Skoro mowa o Azji, to teraz Anna Kostrzewska i wiadomości z Dalekiego Wschodu.
Tak jest, dzień dobry Państwu. O sprawach północno-koreańskich pisze też m.in. południowy sąsiad, państwo południowo-koreańskie w dzienniku Chunan Daily. I tak, informuje o tym, iż handel Chin z Koreą Północną zmniejsza się już 8 miesiąc z rzędu. I w październiku eksport Korei Północnej do Chin miał wartość 90 750 000 dolarów i był aż o 62% niższy w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku. Powodem takiego stanu rzeczy są coraz dalej idące międzynarodowe sankcje. We wrześniu Rada Bezpieczeństwa ONZ jednogłośnie uchwaliła 2 rezolucje, które między innymi zakazują handlu węglem, który jest dla Północnej Korei bardzo ważny, ponieważ jest to główny towar eksportowy tego kraju. I rezolucje te zabraniają również eksportu rud żelaza, ołowiu, rutołowiu i owoców morza. Zakazano także eksportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych oraz zabroniono importu północno-koreańskiej odzieży i rozpatrywanie pozwoleń na pracę od pracowników tego kraju. O Chinach pisze również hongkońskie South China Morning Post, w którym informuje, iż Syria zwróciła się o pomoc do tego kraju, o pomoc do tego kraju w odbudowie terenów odzyskanych po okupacji tzw. państwa islamskiego. Ambasador kraju w Pekinie, Imad Mustafa, powiedział, że w zamian za pożyczki od chińskich firm jest gotów im zaoferować syryjską ropę naftową oraz przeprowadzenie transakcji w juanach. Do udziału w rekonstrukcji zaprosił również inne państwa sojusznicze, czyli Rosję, Indie i Iran, zaznaczając przy tym, iż pomoc państw wspierających antyrządową koalicję nie będzie mile widziana, i odrzucając tym samym potencjalną pomoc ze strony Turcji i Stanów Zjednoczonych. Tajwański Taiwan News z kolei poinformował, iż we wtorek 3 okręty chińskiej marynarki wojennej minęły Tajwan w drodze powrotnej do Chin, o czym informują sprawozdania powołujące się na otoczenie japońskiej obrony. Raport pojawił się tego samego dnia, w którym tajwański minister obrony narodowej oskarżył Chiny o zastraszenie przez publikację zdjęcia, które zdawało się pokazywać chińskie siły powietrzne kierujące się w stronę najwyższego szczytu wyspu Yushan. Również we wtorek chiński sąd, skazał obrońcę praw człowieka z Tajwanu na 5 lat więzienia za tak zwane działania wywrotowe. Wietnamski Nianzan z kolei już o Chinach nie pisze. Pisze o Singapurze, a dokładniej o tym, iż przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Nguyen Thi Cam Gan wezwała singapurskie firmy do inwestowania i poszerzania zakresu swojej działalności w Wietnamie, szczególnie zwracając uwagę na takie sektory jak turystyka, edukacja, finanse czy energia odnawialna. Podczas poniedziałkowego spotkania z ich przedstawicielami, będącego częścią oficjalnej wizyty w Singapurze, stwierdziła ona, iż w związku z bliskim położeniem obu państw istnieje duży potencjał współpracy pomiędzy tymi państwami i wymierne obopólne korzyści. I tutaj też wypada wspomnieć, że wietnamski Nianzan jest oficjalną gazetą Komunistycznej Partii Wietnamu. I pozostając przy wietnamskim temacie, też wrócę na polskie podwórko, a dokładniej na nasze tutaj warszawskie. I tak, w sobotę przy Muzeum Azji i Pacyfiku, które mieści się na ulicy Solec 24, odbędzie się trzecia edycja festiwalu Vietnam Balan. Rozpocznie się on o godzinie 16 poprzez krótką prezentację działań kulturalno-społecznych związanych ze społecznością wietnamską w Warszawie, by następnie przejść m.in. do pokazu tańca z wachlarzami bojowymi, prezentacji kuchni wietnamskiej, która będzie połączona z poczęstunkiem, czy projekcji filmu o wiele w mówiącym tytule piękno po wietnamsku. Wydarzenie wydaje mi się, że tym bardziej warto się zainteresować, ponieważ wstęp na nie jest wolny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To była Anna Kostrzewska i przeglądarko wschodniej. Skoro tutaj była mowa o tym biednym Tajwańczyku skazanym w Chinach za krytykę partii komunistycznej, to jeszcze w przeglądzie prasy powiedzmy o takim uroczym wydarzeniu, które było w Polsce. Hanna Shannon pisała w Gazecie Polskiej Codziennie jakiś czas temu, ale wspomnimy o nim dzisiaj. Mianowicie jest takie stowarzyszenie sędziów TEMIS. I w tym stowarzyszeniu TEMIS są sędziowie, którzy bardzo ostro protestują w obronie zagrożonej demokracji w Polsce. A jakiś czas temu stowarzyszenie sędziów TEMIS spotkało się z delegacją sędziów z Chin. I ta delegacja sędziów z Chin wymieniała tutaj doświadczenia. No cóż, ciekawe, czy chińscy koledzy będą też uczestniczyć w demonstracjach w obronie zagrożonej demokracji. I teraz wracamy do Europy. Berlińska Junge Freiheit informuje o bardzo interesującej instalacji artystycznej w Berlinie na Kreuzbergu, dzielnicy artystów i imigrantów. Otóż tam jest taka wystawa o męczennikach i ona jest taka cykliczna, tam się przedstawia różnych męczenników, Martina Luthera Kinga, świętych i między innymi przedstawiono w jednej z tych instalacji pana Omara Mustafa Hayego. Kim był ten człowiek? Otóż to był człowiek, który dokonał 13 października 2015 roku zamachu w Paryżu, wskutek którego zginęło 89 osób. Kiedy dziennikarze pytali kuratorów wystawy, cóż to za straszliwy, barbarzyński pomysł, powiedzieli, że twórcy chcieli po prostu poszerzyć pojęcie, kim może być męczennik. Dalej portale niemieckie. Deutsche Welle, które często kłamie na tematy polskie, jak zwraca uwagę nasz korespondent Jan Bogatko, ale może o innych sprawach mówi jednak prawdę. Ciekawa analiza. Unia Europejska i Afryka. Partnerzy z różnymi interesami. Chodzi o oczywiście szczyt europejsko-afrykański, który ostatnio się odbył. Europie zależy przede wszystkim na tym, żeby na miejscu powstrzymać falę imigracji z Czarnej Afryki, która już powoli się szykuje i zdaje się, że będzie dużo większa niż to, co dotąd się wydarzyło, a krajom afrykańskim chodzi o pieniądze i wcale nie chcą wszystkich, bo są przeludnione, swoich mieszkańców u siebie zatrzymywać. Ostatnia wiadomość w przeglądzie też będzie Afryki. Z Afryki przedwczoraj w Kenii doszło do zaprzysiężenia prezydenta na drugą kadencję. Ten prezydent nazywa się Uhuru Kenyatta. Jego wybory oczywiście były kwestionowane, nie wszyscy się zgadzali, opozycja bojkotowała. Co ciekawe, pan Uhuru Kenyatta jest synem Jomo Kenyatty. Jomo Kenyatta był pierwszym prezydentem niepodległej Kenii, a zanim zaczął walczyć o niepodległość swojego kraju, był w Londynie studentem antropologii u Bronisława Malinowskiego. Polskę da się znaleźć wszędzie. Dziękujemy.
No i to był przegląd prasy. Anna Kostrzewska, Antoni Opaliński. Przed nami trzecia godzina poranka w net, ale najpierw co? Najpierw reklamy.